drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w czwartą niedzielę zwykłą w audycji W drodze. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dzielenie nigdy nie pochodzi od Boga, lecz od diabła, powiedział papież Franciszek w czwartek w Bazylice Świętego Pawła za murami, gdzie przewodniczył nieszporom na zakończenie 57. tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Przestrzegał przed zabarykadowaniem się w obronie własnych interesów. Franciszek podkreślił, że tylko miłość, która staje się bezinteresowną służbą, tylko ta miłość, którą głosił i którą żył Jezus, zbliży do siebie rozdzielonych chrześcijan. Tak tylko taka miłość, która nie wraca do przeszłości, aby się odgrodzić lub wytykać palcami, tylko taka miłość, która w imię Boga przedkłada brata ponad zaciekłą obronę własnego systemu religijnego, nas zjednoczy, stwierdził papież Franciszek. Projekty ustaw dotyczące aborcji do 12 tygodnia i pigułki dzień po są porażające. Pod pozorem eufemistycznie brzmiących haseł niosą ze sobą śmierć, ponieważ życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Premier Donald Tusk poinformował w środę, że Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu sfinalizowała pracę nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przewiduje dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki dzień po, bez recepty dla osób, które ukończyły 15 lat. Szef rządu przekazał, że projekt zostanie przesłany do Sejmu. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan trwał w archidiecezji gdańskiej od 18 do 25 stycznia. Wspólnie modlili się m.in. przedstawiciele kościoła ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele islamu i gminy żydowskiej w Gdańsku. W tym roku tydzień przebiegał pod hasłem „Będziesz miłował Pana swego Boga, a swego bliźniego jak siebie samego”. To słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Łukasza. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan poprzedzony jest tradycyjnie dniem judaizmu w kościele katolickim, a kończy się w przeddzień dnia islamu, który przypadł 26 stycznia. Pierwsza ekumeniczna modlitwa w naszej archidiecezji miała miejsce w centrum świętej Brygidy na Polankach. Miejsce to odwiedzili tego wieczoru wierni, z którymi rozmawiała redaktor Anna Rembas.
No to jest bardzo istotne zawsze, co roku staram się spotykać w różnych miejscach. A tutaj jeszcze szczególne jest miejsce, ponieważ spotykamy się z przedstawicielami innych religii. Nie tylko chrześcijanie, ale również wyznawcy islamu i judaizmu. No, w dzisiejszym świecie modlitwa o pokój i staranie się o pokój jest podstawą zupełną. Nie trzeba chyba tego wyjaśniać.
Uczestniczę co roku, staram się w ogóle w całym tygodniu ekumenicznym uczestniczyć. I też właśnie w tej modlitwie o pokój, która ten tydzień otwiera, która jest dla mnie ważna, no właśnie dlatego, że tutaj nie tylko są chrześcijanie, tak, z różnych wyznań i modlimy się wspólnie, tak jak później na wszystkich tych nabożeństwach ekumenicznych, ale są też Żydzi i muzułmanie, tak, więc jakby też przedstawiciele innych religii. No właśnie to jest piękne, że możemy się mimo tych różnic w wierze modlić razem. Myślę, że szczególnie Boga to cieszy, kiedy właśnie wszyscy jesteśmy razem.
Wszyscy mówiliśmy o pokoju, wszyscy przedstawiciele mówili o pokoju, prawda? Czyli tak. Tego pokoju najbardziej brakuje.
No, takie czasy nastały, że wszyscy myślimy i o wojnie w Ukrainie i w Palestynie, tak? Że na pewno jest to taki temat na czasie, natomiast myślę, że poza tym wymiarem politycznym, tak? O którym pewnie wszyscy teraz myślą dużo, bo taka jest sytuacja, jaka jest, no to ważny jest ten też taki pokój codzienny między ludźmi po prostu. I tego też bardzo brakuje, bo jesteśmy bardzo skonfliktowani jako społeczeństwo, podzieleni. Jest bardzo dużo nienawiści, agresji między ludźmi. Myślę, że na to warto zwrócić uwagę w szczególności.
Hani Kraisz, Gdańskie Centrum Kultury Muzułmańskiej. Dzisiaj spotykaliśmy się, żeby modlić się o pokój. Osobno, ale razem. W zasadzie modlimy się do tego samego Boga, do pokoju, bo tak nazwał siebie pokojem i jest także źródłem pokoju. Tak naprawdę wszystko, co jest złe na tym świecie, to nie jest dzieło Boże, tylko dzieło człowieka. Tego pokoju, jak ostatnio widać, bardzo mało go. Parę lat temu zaczęła wojna na Ukrainie, gdzie zabijano i nadal zabija ludzi niewinnych. Niedawno, pół roku temu prawie, 100 dni już minęło, wojna w Ziemi Świętej między Palestyńczykami a Izraelczykami. Zginęło bardzo dużo ludzi niewinnych, wśród cywilów, nie tylko wojskowych. Tak naprawdę najwięcej ginie niewinni ludzi, wśród kobiet, wśród starców, wśród dzieci. Ten pokój jest nam potrzebny. Potrzebna nam też miłość między ludźmi. Wojna do nic dobrego nie doprowadzi. W Palestynie, niektórzy nazywają to Izraelu, do niedawna mogli ludzi razem żyć, razem pracować, a raptem wszystko urwało przez wojnę. Wojna nam jest niepotrzebna, a potrzeba nam przede wszystkim pokój. Pokój Boży.
Ja jestem akurat z Kościoła katolickiego, rzeczywiście wierzę, już od dzieciństwa, tak tradycyjnie z rodziny. No ale tak jakby będąc dorosłą, tak jakby przyjęłam to też dla siebie i właściwie tu usłyszałam też o ekumenizmie, ale również o tej modlitwie o pokój. I to mnie chyba bardziej tutaj sprowadziło w tym roku. Właściwie to jest chyba tak jak z nazwy to był Tydzień Jedności Kościołów Chrześcijańskich, ale tym bardziej właśnie to, co się wydarzyło, dzieje się w Ziemi Świętej. To jest to, o co chcemy się strasznie modlić, bo nie wiemy, co zrobić. Tak normalnie zwykły człowiek.
Centrum Świętej Brygidy w Gdańsku zawsze gościnne. Rozpoczął się Tydzień Jedności Chrześcijan. To jest szczególny tydzień, ale wy na tym nie poprzestajecie. Co się jeszcze dzieje tutaj we wspólnocie?
To przewija się w całym naszym życiu zakonnym, bo przez 365 dni w roku. Także to nie jest tylko zawężone do tego tygodnia modlitwo jedności chrześcijan. Czyli jak gdyby codziennie pokój i o jedność.
Ile sióstr jest we wspólnocie?
Jest nas 10, 2 siostry z Polski, 4 siostry z Indii i 4 siostry z Indonezji.
Jak się porozumiewacie? One mówią po polsku?
Oczywiście, mówimy po polsku, ale też posługujemy się językiem włoskim.
A przyjmujecie też pielgrzymów? Centrum jest też takim otwartym domem dla tych, którzy bywają tutaj przejazdem?
Tak, oczywiście. I teraz w myśl historii i tradycji otworzyłyśmy się też na pielgrzymów, którzy podróżują do Komposteli, tutaj szlakiem Jakubowym, ponieważ Święta Brygida też podróżowała do tego sanktuarium, no i trzeba jakoś kontynuować tą tradycję. Czyli dom jest otwarty dla wszystkich pielgrzymów.
Mamy tutaj Pomorską Drogę Świętego Jakuba.
Tak, tak, tak. No i u nas można nabyć pieczątkę.
Ile lat siostra już sprawuje swoją posługę?
No to już jest 5. rok.
A jak siostra trafiła w ogóle do zgromadzenia?
Ja myślę, że Pan Bóg miał jakieś takie swoje drogi, żeby w momencie, kiedy ja rozpoczęłam studia, powziąć taką decyzję, żeby jednak je przerwać i pójść do klasztoru. Może niekoniecznie myślałam o brygidkach, ale jakoś tak pokierowano mnie na takie rekolekcje, w których podczas adoracji uznałam, że chyba to jest ten moment i to jest ta wspólnota, w której chcę służyć Panu Bogu.
Trudne to były lata? Pierwszy rok?
No wiadomo, ja jestem też jedna, więc to tak trochę i z daleka od domu, bo ja pochodzę z Mazur, a wstępowałam do domu w Częstochowie, także to kawałeczek. Później to oderwanie od rodziców, więc to też robi swoje, ale Pan Bóg daje łaskę.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Przed nami piątek, 2 lutego, 18 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Warto więc porozmawiać o tym, czym jest powołanie i jak je dobrze odczytać. Dzisiaj redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z siostrą Aleksandrą Podleżańską, pallottynką. Siostrą, która wbrew rodzinie wstąpiła do zakonu. Dziadek zapowiedział, że wytrzyma tam 3 dni. Jest już ponad 50 lat.
Czy trudno być siostrą zakonną w dzisiejszych czasach?
Myślę, że w każdych czasach może być trudno. Każde czasy są ciekawe. Każde czasy przeżywają jakąś trudność. Siostra zakonna jest członkiem społeczeństwa. W tym społeczeństwie się urodziła, wychowała, więc niesie ze sobą to, co niesie to społeczeństwo. W związku z tym, co społeczeństwo przeżywa, to siostra zakonna też przeżywa. Osoby świeckie w tym społeczeństwie oczywiście mogą mieć inne też doświadczenia i inne problemy i trudności. Natomiast siostra zakonna w sposób świadomy i dobrowolny wybiera służbę Bogu i Kościołowi. Kościołowi to nie znaczy murom, to znaczy społeczeństwu Kościoła, to znaczy chrześcijanom, ale nie tylko. Prawie zawsze tak było w historii Kościoła, że osoby zakonne służyły społeczeństwu, w którym żyły. Jeżeli społeczeństwo było chrześcijańskie w większości, no to temu chrześcijańskiemu społeczeństwu. Ale jeżeli społeczeństwo było mieszane, różne kultury, to zazwyczaj osoby zakonne, czy to siostra zakonna, czy brat zakonny, czy ojciec zakonny, służyli wszystkim, bez wyjątku. My jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, ja jestem palotynką, nazwa oficjalna siostry misjonarki apostolstwa katolickiego, więc jako siostry misjonarki służymy nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach, także w krajach misyjnych albo tam, gdzie jest potrzebna neokatechizacja, czyli w krajach postsowieckich, Ukraina, Białoruś, Rosja, ale też w krajach misyjnych. Prowadzimy na przykład domy dziecka, przedszkola, szkoły, dyspanseria, czyli są to coś w formie przychodni i przyjmowani są wszyscy.
A cofnijmy się w czasie i wyobraźmy sobie ten moment, właśnie jaki to był moment, kiedy siostra poczuła, że chce iść do zakonu.
To jest bardzo ciekawy moment, ponieważ kiedy już się zdecydowałam pójść do zgromadzenia, długo ukrywałam to przed rodziną i znajomymi, żeby nikt nie wpływał na moją decyzję. Moi rodzice się domyślili w pewnym momencie, wtedy się zaczęła wojna domowa. Powiedzieli, to jest absolutnie niemożliwe. Ta dziewczyna, to na pewno nie, ona w 3 dni rozwali klasztor albo ją wyrzucą. Byłam bardzo ruchliwą osobą. W dzieciństwie bawiłam się głównie z chłopakami. Raczej byłam typem żołnierza. Pochodzę z rodziny bardzo patriotycznej. Ja w tym roku mam 50-lecie wstąpienia do zgromadzenia. Także jestem młodzież w wieku 70 lat. Boksowałam, skakałam po drzewach, po murkach, po dachach. Robiłam karabiny, szpady. Wtedy nikt sobie absolutnie nie wyobrażał, że ja mogę być zakonnicą.
Nawet ja teraz, słuchając tego, waleczna młoda dziewczyna, która no tu chce działać, a tutaj zakon, gdzie kojarzy się on bardziej z takim no, spokojem, no gdzie taka osoba do zakonu?
No to jest właśnie to fałszywe wyobrażenie o życiu zakonnym. Z mojego doświadczenia 50 lat życia zakonnego, osoby takie ciche, spokojne, które składają rączki pobożnie, oczka w górę wznoszą, najczęściej nie wytrzymują od okresu próby. Większość sióstr, które znam, to są typy waleczne. I teraz wracając do pani wcześniejszego pytania. Ja byłam wychowywana w domu bardzo religijnym. Moi rodzice wychowali nas 12, chociaż mieli swoich tylko 4. Wychowali 4 rodzeństwa mamy, ponieważ babcia zmarła przed wojną i moja mama 18-letnia wychowywała 4 młodszego rodzeństwa, z których najmłodsze miało 4-latka. Biorąc pod uwagę, że jestem osobą chorą genetycznie, że mam za sobą 45 pobytów szpitalnych, że mam w sobie mnóstwo złomu, że mam sztuczną część kręgosłupa, że mam sztuczne kolano, że mam no, różne implanty, że jestem po udarze mózgu, po zawale serca, nie wyglądam na to, jestem ciągle aktywna. Będąc sparaliżowaną, uczyłam języka angielskiego. Z wykształcenia jestem germanista, anglista. No, mam też studium teologii i prawa i na Kulu, i w Watykanie.
Skąd siostra bierze na to wszystko siłę?
No to wracamy do pierwszego pytania. Skąd się wzięło, że jestem zakonnicą? Byłam na mojej pierwszej wówczas pielgrzymce warszawskiej. Szłam dlatego, że chłopak, w którym byłam zakochana, szedł. Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru. Gdzieś w środku pielgrzymki siedzę pod płotem i odpoczywam. I jak grom z jasnego nieba słyszę głos. Jest ktoś, kto jest od niego lepszy, kto jest lepszy od wszystkich nich. Jeden, jedyny. Nie było koło mnie nikogo. Żaden człowiek nie mógł mi tego powiedzieć, a ja słyszałam realny głos. I w ułamku sekundy stało się dla mnie jasne, że tym kimś jest Bóg. W następnej sekundzie zrozumiałam, że skoro tak jest, to nie mogę się łączyć z żadnym człowiekiem. Że jedyną osobą, z którą mogę się połączyć, jest Bóg. Od tego dnia ja nie byłam w stanie spać.
Jest siostra z takiej religijnej rodziny, ale później wspomniała, że gdy... Właśnie, co się stało?
Ja byłam najmłodsza, więc oni sobie wymarzyli, że ja zostanę w domu. Druga rzecz, ja od dzieciństwa ciężko chorowałam. Wiele razy walczono o moje życie. Ja przerwałam studia, żeby wstąpić do klasztoru. Dla nich to był cios, że zmarnuje nam się dziecko. No więc robili cyrki, żebym ja nie wstąpiła do klasztoru.
A dlaczego akurat ten zakon, a nie inny?
No to jest długa historia. No bo właśnie, jak długo walczyłam z Panem Bogiem, że ja się do tego nie nadaję, ciągle nie spałam, więc po iluś tam tygodniach zaczęłam Panu Bogu przypominać wszystkie moje grzechy, z których się już dawno wyspowiadałam. Pan Bóg siedział cicho, nic nie mówił. W pewnym momencie w nocy, w środku nocy uświadomiłam sobie, ale jesteś głupia. Już dawno się z tego spowiadałaś i Pan Bóg o tym zapomniał. A poza tym on jest miłosierny, więc on ci wszystko wybaczył. I nie dlatego cię powołuje do życia zakonnego, że jesteś super, ale dlatego, że ma dla ciebie jakiś plan. To mnie kompletnie rozbroiło. O miłosierdziu Bożym wiedziałam już dawno, ale to było takie pierwsze namacalne doświadczenie, no, które nie opuszcza mnie.
Jak teraz te 50 lat, no 50 lat siostra jest w zakonie. Jak ten czas siostra tak, jak cofa się, no jeszcze wiele przed siostrą, bo siostra cały czas bardzo aktywna, ale jak te 50 lat minęło?
No, minęło jak grom z jasnego nieba, aż trudno w to uwierzyć. Kiedy zaczynałam życie zakonne, jak słyszałam, że któraś siostra już jest 5 lat, to ja wzdychałam, ojejku, jaka ona już jest świątobliwa, jaka ona już jest dorosła, stara. A teraz mam 50 lat życia zakonnego, a ludzie tak z zewnątrz myślą, że te kobiety się tam nudzą, nie mają co robić. Więc powiem tak, rodzice potrzebowali kilku lat, potem byli szczęśliwi i dumni, ale wtedy to było dla nich tragiczne, no mimo tego, że właśnie bardzo pobożni. I że się modlili o powołania, ale co innego modlić się o powołania do różnych służb w kościele, a co innego oddać swoje dziecko.
Poliglotka, walcząca o innych, mająca ogrom przygód, 50 lat w zakonie, niesamowita siostra.
No ja nie wiem, czy niesamowita, bo tutaj mogłabym taką gromadkę sióstr przyprowadzić, które też by mogły opowiedzieć swoje przygody.
Przypomnijmy jeszcze, że w kraju i za granicą pracuje ponad 10,5 tysiąca zakonników, ponad 15 tysięcy zakonnic i 1250 mniszek z Polski. Zakonnicy i zakonnice prowadzą ponad 720 parafii, 195 sanktuariów, 7 szpitali i wiele innych dzieł charytatywnych, m.in. hospicja, schroniska dla bezdomnych, domy dziecka i domy pomocy społecznej. Przepadające 2 lutego święto ofiarowania pańskiego to zgodnie z decyzją Jana Pawła II od 1997 roku Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku będzie obchodzony pod hasłem Przyjąć Boga w tych, którzy są w potrzebie.
Bliżej.
Redaktor Piotr Piotrowski w audycji i w magazynie katolickim W Drodze. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Od bogactwa jedności zaczniemy, bo w Gdańsku odbyło się europejskie spotkanie mężczyzn miecza ducha, Lew Judy. No, brzmi to groźnie.
Tak, groźnie brzmi, ale ten miecz nie przy pasie wisi, tylko mi się wydaje, że bardziej jest mieczem takim, który w sercach i w głowach, ale on nie rani, tylko bardziej chyba jest po to, żeby pokazywać, że to chyba normalne takie skojarzenie, że mężczyzna też jest w pewien sposób utożsamiany z jakąś siłą czy z przewodnictwem. O, to chyba jest dobre słowo. I o tym było to spotkanie i też o tym, jak w dzisiejszych czasach chyba wszyscy widzimy kryzys, nie tylko ojcostwa i oczywiście w ogóle rodzicielstwa szerzej patrząc, ale przede wszystkim kryzys męskości. No, trochę tego brakuje w sensie takim zdrowym i tutaj chyba udało się to przekazać. I też przede wszystkim wymienić doświadczenia tych panów z różnych krajów.
Doświadczenia, bo i byli z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Belgii, Austrii, Niemiec, no oczywiście Polski. I ja tutaj, Piotrze, pozwól, że tak zakończę ten temat takim jednym stwierdzeniem biskupa Piotra Przyborka. Jesteśmy mocni i mamy być mocni. To oczywiście skierowane było do mężczyzn, przez mężczyznę. Mamy być wsparciem, a jednocześnie powinniśmy być słodcy jak miód. Zostawię to bez komentarza. Państwo sobie sami możecie do tego komentarz dołożyć. Natomiast bardzo ważnym wydarzeniem, które już się zakończyło, był tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Spotkania odbywały się w różnych kościołach. I co ciekawe, w tych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele różnych kościołów należących do tej wspólnoty chrześcijan, czyli wierzących w Chrystusa.
Aczkolwiek rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy z braćmi muzułmanami i z braćmi Żydami o pokój.
To też jest bardzo ważne. Tak, właśnie, to słowo o pokój. To
był główny też temat tegorocznego Dnia Judaizmu, to jest też główny temat Dnia
islamu w Kościele katolickim i ten wątek został rozszerzony w tygodniu modlitwy Jedność Chrześcijan o sprawę miłosierdzia i wszystko się opierało na znanej Państwu dobrze przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i tutaj w zasadzie na wszystkie możliwe sposoby żeśmy to miłosierdzie odmieniali w różnych, bym powiedział, słowach, które padły z ust i braci z Kościoła Prawosławnego, kościołów ewangelickich i Kościoła Katolickiego. Także no, wydaje mi się, że ci z Państwa, którzy uczestniczyli w tym tygodniu, a gorąco polecam, bo już od paru lat regularnie w tym biorę udział, nie tylko ze względów zawodowych i namawiałbym do tego, żeby te kilka wieczorów styczniowych poświęcić na to, żeby się spotkać no i zobaczyć, jak wyglądają też nabożeństwa czy liturgia
i to nie
u
jest,
naszych braci.
I to nie jest tak, drodzy Państwo, że musicie tylko w tym czasie tego tygodnia, tylko możecie w ciągu całego roku,
do
czego Państwa zachęcamy.
Dokładnie.
A Piotr pojawił się tym razem również w stoczni remontowej. Cóż tam robiłeś?
Tak, byłem na odsłonięciu obelisku, w zasadzie pomnika poświęconego Kasie.
Wzajemnej pomocy.
Tak, dziękuję, że mi przypomniałeś pełną
poprzedniczki
nazwę,
zresztą Bractwa Oblatów Świętej
tak,
Brygidy.
Tak, i właśnie głównie tutaj chodzi o wątek Bractwa Oblatów Świętej Brygidy. To była inicjatywa, w którą grupę mężczyzn, no dzisiaj głównie tutaj zaczęliśmy od mężczyzn, więc też jesteśmy dalej przy mężczyznach. W latach stanu wojennego tą grupę zaangażował w bardzo taki przemyślany sposób świętej pamięci ksiądz prałat Henryk Jankowski, ponieważ no, pamiętamy, jakie to były czasy, więc to byli mężczyźni, którzy byli zdeterminowani do tego, żeby walczyć, często w taki bezpośredni sposób, a on ich ukierunkował na to, żeby z jednej strony prowadzili to poprzez akcje pomocowe, druga rzecz poprzez modlitwę, aczkolwiek pewne wątki też były tutaj związane z walką i to często bezpośrednią.
No właśnie i o tej walce
ciekawe.
I nie tylko o tym Piotr Piotrowski pisze. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo zajrzeli do tego tekstu, naprawdę warto. No ale również jak to zapowiadaliśmy, opowiadamy Państwu i zachęcamy, byście odkrywali skarby archidiecezji gdańskiej. Tym razem zajrzeliście, nie tym razem, tylko po raz kolejny zajrzeliście do Katedry Oliwskiej. No ale cóż, drodzy Państwo, ambit, czyli to obejście wokół prezbiterium, zbudowane zostało w XIV wieku. Dawniej w ścianie dzielącej te dwie części archikatedry oliwskiej przebite były okna, ale zamurowano je w XVII wieku. No i ta historia ma tutaj swój finał.
Tak jest. I jak spojrzymy na bogactwo i naszej archidiecezji, tych wszystkich obiektów, ale też zaczęliśmy się w redakcji zastanawiać nad tym naszym pomysłem na ten cykl, to prawdopodobnie lata spędzimy jednak na napisaniu o tych wszystkich obiektach, które się znajdują, a myślę, że to będzie dobra taka dziennikarska robota też z tego względu, żeby Państwa zachęcić i do odwiedzin, i do obejrzenia tych obiektów, no i oczywiście do tego, żeby tą wizytę też, żeby jej towarzyszyła refleksja.
Piotr skromnie mówił, że myśli, że będzie, natomiast ja wiem doskonale i już widzę po efektach, że to jest kawał dobrej dziennikarskiej roboty, którą wykonujecie, także gratuluję.
Dziękujemy.
I zachęcamy Państwa do tego, żebyście czytali bardzo ciekawe tematy związane ze skarbami archidiecezji gdańskiej. I na koniec zaprosimy Państwa na dwa wydarzenia. Życiowy Fundament, to jest ignacjańska wspólnota Kochać i Służyć, organizuje weekendowe rekolekcje dla małżeństw, które potrwają od 9 do 11 lutego w Gdyni.
Tak, no tych propozycji mamy co niemiara, tak jak chyba już w poprzednim tygodniu, żeśmy zaczęli o tym rozmawiać i dla młodzieży, i dla dzieci, i dla małżeństw. I myślę, że ten okres, ku któremu ciążymy coraz bliżej, czyli koniec karnawału, ale też wszyscy pamiętamy o dacie 14 lutego, temu wszystkiemu będzie służył. Tylko powiem, że jeszcze w tym terminie też się pojawią jakieś wydarzenia, więc proszę śledzić.
14 lutego to oczywiście środa popielcowa i w tym roku będzie to również Dzień Zakochanych.
Dokładnie.
Więc połączenie ognia i wody.
No, w pewnym sensie tak.
I jeszcze święto ofiarowania pańskiego, 2 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. No i tutaj oczywiście zapraszamy Państwa na Eucharystię pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy o 18 do Katedry Oliwskiej i o myślenie o tych osobach, którzy są konsekrowani i poświęcili całe swoje życie życiu konsekrowanemu właśnie.
I to w najróżniejszych formach, więc to też jest ciekawe, żeby się tym zainteresować, jak właśnie można to życie przeżyć.
Bardzo dziękuję.
Ja również.
Życzymy Państwu, żebyście przeżywali dobrze i mądrze to swoje życie, bo jest
tak
tylko
jest.
Jedno. Piotrze, dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli.
I na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu życzyć i prosić, abyśmy nie zapomnieli o modlitwie za swoje rodziny, ale także za ludzi konsekrowanych. Modlitwa o jedność chrześcijan aktualna jest przez cały rok. A tymczasem dobrej niedzieli wraz z realizatorem audycji Jackiem Puchalskim życzę Państwu z Panem Bogiem Andrzej Urbański.